Chvíle chval v podání našich dětí skončila. Děkujeme jim moc pěkně i za přípravu těch písní. A myslím si, že teď je vhodný čas, abychom povstali a abychom si na tuto chvíli vyprosili požehnání, prosím, určené bratry nebo sestry, aby tady přišli dopředu. Zůstaneme ještě stát a budeme teď číst první text určený na dnešní den, také prosím o jeho přečtení.
Ův text je zapísaný v 2. Księdze Królewskiej, 5. rozdziele od 9. wiersza. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: O tom myšlałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem weźmie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abama i Parmar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mógłbym w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz cudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: omyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem i przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: Oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od Twojego sługi.
Tyle jest więc słów Pisma Świętego, a błogosławieni są wszyscy ci, którzy Boże Słowo nie tylko słyszą, ale również zachowują w swoich sercach i w swoich życiach na co dzień. Możemy usiąść i będziemy śpiewać dalszą wyznaczoną pieśń, a naszym dzieciom, które odchodzą na szkółeczkę niedzielną, życzymy dobrego, błogosławionego czasu. Ještě jednou povstat a zaposlouchat se v té chvíli ještě do slov dnešního evangelia.
Evangelium Jana 4. kapitola 5. a 14. verš. Dorazil k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš unaven cestou se u ní posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal: Dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo. Samařská žena se ho zeptala: Jak to, že ty Žid žádáš mě, Samaritánku, o nápoj? Židé se totiž ze Samaritány nestýkají. Ježíš jim odpověděl: Kdyby znala ten boží dar a kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, žádala bys ty jeho a dal by ti živou vodu. Pane, nemáš ani čím bys čerpal, namítla žena. A studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám ti tu studnu dal? On sám z ní pil i jeho synové a jeho dobytek. Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit, odpověděl Ježíš. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskajícím k věčnému životu.
Takže tolik je slov dnešního evangelia a naše odpovědi na toto slovo může být samozřejmě i naše společné vyznání víry. Věřím Boha Otce Všemohoucího, Tvořitele nebe i země. Věřím v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, který se počal z Ducha Svatého. Narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchu odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.
Oh.
Łaska i pokój Boga Ojca naszego, niech będą z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen. Drodzy zebrani bracia i siostry, tekstem, nad którym będziemy się dziś wspólnie zastanawiać, jest już dzisiaj raz przeczytane słowo, które zabrzmiało jako tekst Ewangelii. Tekst czy słowo z Ewangelii Jana z 4 rozdziału, wiersze 5 aż 14. Ja może nie będę wszystkich tych wierszy czytać, tylko przypomnę może parę pierwszych. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwane Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni, a było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Tyle jest więc słów Pisma Świętego, a my Cię, kochany Ojcze Niebieski, ponownie w tej chwili prosimy, abyś skłonił się do nas, był tu na tym miejscu obecny poprzez swojego Ducha i kształtował nasze umysły, nasze serca ku Twojemu obrazowi. Amen. Drodzy zebrani, dzisiaj jest trochę zmiana, jestem tu na tym miejscu ja, więc wykorzystałem ten moment, ten czas i po zgodzie mojej żony powiedziała mi, że mogę dzisiaj po polsku kazać, będzie kazanie w języku polskim, potem jak będzie żona znowu w języku czeskim, ale dzisiaj po polsku. Drodzy zebrani, muszę powiedzieć, że ten tekst dla mnie zawsze przedstawiał taki bardzo żywy obraz. I zastanawiając się nad tymi słowami, które zabrzmiewają z Ewangelii, uświadomiłem sobie, że poprzez te właśnie słowa Pan Bóg pragnie nam przekazać jakąś głęboką prawdę. Zanim do tego podejdę i będę o tym rozmyślał, to chciałbym wam również na początku powiedzieć, że czytając te słowa ponownie przypomniała mi się jedna rzecz, a mianowicie to, że kiedy jeszcze studiowałem w Warszawie i miałem możliwość może odwiedzać niektóre takie bardzo słynne, znane cmentarze warszawskie, to lubiłem czytać na tych nagrobkach przeróżne epitafy, takie zdania czy wyrazy szacunku, czy może opisy życia ludzi, którzy tam właśnie na tych miejscach zostali kiedyś dawno temu pochowani. I na jednym z tych pomników był taki bardzo ciekawy napis. Chciałbym wam teraz zacytować. Kochała, lecz miłości nie zaznała. Pragnęła zadowolić, nie zadowoliła. Umarła samotnie, tak jak żyła. Wiecie, kiedy czytałem te słowa na tym nagrobku, to uświadomiłem sobie wtedy, że właściwie wyrażają one taki bardzo głęboki smutek. Może też niedosyt, może pustkę. I zastanawiałem się, jakie właściwie było życie tej kobiety. Jeśli taki właśnie napis jej najbliżsi umieścili na tym jej nagrobku, jakie było to jej życie? Ciekawiłoby mnie również, czy te słowa były odzwierciedleniem tego jej życia, albo może były jakimś zaznaczeniem tego, co ona wypowiedziała w tych może ostatnich chwilach swojego życia, jako taki żal, który czuła. Interesowałoby mnie, czy to jej życie naprawdę było takie nieudane i czy to jest w ogóle możliwe, aby życie człowieka było tak bardzo nieudane. Ktoś kocha, a nie jest kochany. Pragnie, by ludzie koło niego byli szczęśliwi, a sam nie jest szczęśliwy. Czy to jest możliwe? Czy, i to jest drugie pytanie, czy w ogóle można dzisiaj spotkać człowieka, który jest tak bardzo odtrącony, którego ludzie może nie lubią? I zastanawiając się nad tym, uświadomiłem sobie, że prawdopodobnie tak. Że prawdopodobnie jest wśród nas wielu ludzi, którzy to właśnie przeżywają. I może jest tak dlatego, bo inni ludzie mówią im, ty nic nie umiesz, ty nic nie potrafisz. Dla wielu ludzi jesteś prawdziwym zerem, do niczego się nie nadajesz. Albo może inaczej jeszcze w stosunku z tobą, czy w relacjach z tobą nie można nawet wytrzymać. Niczego nie potrafisz zrobić porządnie, wszystko robisz źle. Może ktoś z was też już kiedyś usłyszał takie właśnie zdania pod swoim adresem. Ja myślę, że naprawdę wokół nas żyje wielu takich ludzi. Ludzi odtrąconych, którzy często także umierają w samotności. Albo sami izolują się od innych, bo wiedzą, że nie spotkaliby u nich ani zrozumienie, ani wyraz miłości. Jeszcze jedne słowa, też przypomnę mi, to nie są słowa epitafu na nagrobku, ale słowa, które przeczytałem w internecie. I właśnie też demaskują te słowa bardzo trafnie, jak ludzie potrafią dzisiaj cierpieć z powodu różnych rzeczy. Było takie zdanie, że wielu ludziom dano obrączkę, myślicie tym obrączkę ślubną, ale nie miłość. Wielu ludziom dano dom rodzinny, ale nie ciepło i serdeczność. I muszę powiedzieć, że naprawdę przekonany jestem o tym, że tak prawdopodobnie czuła się ta dzisiejsza bohaterka, bohaterka tego dzisiejszego opowiadania z Ewangelii. Kochała, pragnęła czynić ludzi koło siebie szczęśliwymi. Może miała też obrączki na swoich palcach, które miały być wyrazem miłości, a jednak nie była kochana. Ktoś może stworzył dla niej dom rodzinny, ale nie było tam ani ciepła, ani serdeczności. Wróćmy może jednak teraz do tego opowiadania, tak jak ono zabrzmiewa, bo ono tam jest tam jeszcze wzmianka o jednej rzeczy, o studni. I chciałem powiedzieć, że studnia w tych dawnych czasach była bardzo ważnym miejscem. Mieszkańcy tam właśnie na tym miejscu spędzali wiele wolnego czasu. Czasami ona była w mieście, czasami kawałek poza miastem, ale zawsze to było miejsce spotkań, takich bardzo serdecznych, towarzyskich. I zanim przyszła kolej na ich czerpanie wody, to wielu z nich miało czas razem porozmawiać albo przekazać sobie te najnowsze wiadomości, które dotyczyły może całego miasta czy wioski. Ale my czytamy, że było właściwie samo południe. I jeśli ktoś nie musiał, to w samo południe w Izraelu nie wychodził. Nie wychodził z domu. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo łatwa. Bo był bardzo wielki upał, gorąco. A więc wszyscy siedzieli w swoich domach albo szukali miejsca, gdzie jest przynajmniej trochę cienia. Na ulicach było pusto. Ale to była właśnie ta pora, kiedy ku studni zmierzała owa kobieta. Było to celowe. Ona nie chciała nikogo spotkać. Ani po drodze, ani přes tu dni. Nechtěla s nikým rozmávat. I probovala se mi ten obraz vyobrazit. Pravdopodobně šla přigenta, bo její ramiona uginala jsem pod ciężarem dzbana na vodem. Posuwała się prawdopodobnie ciężkimi krokami naprzód i za sobą pozostawiała takie wielkie tumany kurzu, tak jak to w Izraelu w czasie suszy, czy w czasie tego czasu, kiedy nie pada, bywa. Miała spuszczone oczy, bo bała się spojrzeń innych ludzi. Poznała już w swoim życiu to, co wiąże się z niepowodzeniem, co wiąże się z pogardą, potępieniem, wyśmianiem, a też i brakiem miłości. Co jeszcze było ważne? Ważna informacja. Miała 5 mężów, ale 5-krotnie była odprawiana. Ci mężowie odsyłali ją, rozstawali się z nią, opuszczali ją. I ona wiedziała dobrze, jak boli to odrzucenie. Szła do stutni, by czerpać wodę. Spodziewała się ciszy, spodziewała się spokoju, ale tak się nie stało. Bo spotkała tam kogoś, kto, jak się później okazało, znał ją lepiej niż ona sama siebie. A na dodatek ten ktoś, kto tam był, w tej rozmowie zaoferował jej na koniec pomoc. A więc kiedy pojawiła się przy studni, Jezus zaczyna z nią rozmawiać. I myślę, że w tym momencie w głowie przemknęła jej taka ciekawa myśl. Myśl o tym, że ona właściwie już nie pamiętała, kiedy ostatnio ktoś z mężczyzn traktował ją z takim szacunkiem, jak ten oto człowiek, Żyd. Ona Samarytanka, on Żyd, a traktuje ją jak prawdziwą istotę żywą, jak kobietę z pełnym szacunkiem. I na dodatek mówi jej o źródle, które może zaspokoić jej wnętrze. Ona przychodzi spragniona, z myślą o tym, że trzeba czerpać wodę, a on mówi, ja znam inne źródło. Nie musisz tej wody czerpać. Nie musisz się trudzić. Ona tego nie rozumiała. Ona naprawdę myślała o wodzie i o tym, jak dobrze byłoby już, gdyby nie musiała do tej studni przychodzić. I kiedy tak wszystko ładnie się układa, kiedy ona czuje się tak bardzo dobrze, to wtedy Jezus czyni jedną rzecz. I tę rozmowę, ich rozmowę kieruje na inne, Boże, dla niej bardzo nieprzyjemne tory. Bo nagle pyta o jej męża. Co ma mu teraz odpowiedzieć? Tak dobrze się czuła, a teraz nagle takie pytanie o jej męża. No, jeśli mu powie prawdę, no to co się stanie? No może usłyszy znowu te słowa, kobieto, jesteś nic nie warta, koniec, kropka, odchodzę. Ale ona zdobywa się na odwagę i odpowiada mu. Mówi prawdę, całą prawdę. Nic z tego, co myślała, że się stanie, nie stało się. Wręcz odwrotnie. Nagle w tej rozmowie okazuje się, że stoi przed nią ktoś wyjątkowy, ktoś bardzo szczególny. I ten ktoś odkrywa przed nią wielką tajemnicę. Jeśli z tej studni będziesz piła wodę, zawsze będziesz jej pragnęła i zawsze będziesz jej potrzebowała. Ale jeśli napijesz się z wody, którą ja ci dam, nie będziesz pragnęła na wieki. Co więcej, ta woda w tobie stanie się źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. A to było wspaniałe. I tu, drodzy zebrani, uświadomujemy sobie, że nie my, ale On, Jezus, On może nas prawdziwie obdarowywać. Widzicie, te nasze dary, nawet te najpiękniejsze, które dajemy komuś z miłości, z czystego serca, z dobrych intencji, zawsze są przemijające, krótkotrwałe i czynią radość nam, ludziom, naprawdę przez chwilę. Myślę, że o tym przekonać mogliśmy się już może w tych chwilach, kiedy jesteśmy krótko po świętach Bożego Narodzenia. Pod drzewkiem tych podarunków było prawdopodobnie wiele. Nasze dzieci nas na pewno dostały je też. No ale spróbujmy wyłowić w pamięci, ile z tych podarunków może straciło już ten swój blask. Z ilu podarunków jeszcze teraz cieszymy się? A może w związku z naszymi dziećmi, ile tych podarunków już zostało rozbite? Ile podarunków mogliśmy, czy musieliśmy już zreklamować, bo już po prostu się popsuły i nie były do niczego, nie pełniły swojej funkcji. Takie są te podarunki nas, ludzi. Ale to, co daje Pan Bóg, ma charakter trwały, ma charakter wieczny. To Jego źródło daru życia nigdy nie wysycha. I kto odkryje tę właśnie tajemnicę, to zyska ten najcenniejszy dar, życie wieczne. I myślę też, że jest wspaniałe, jeśli człowiek, czytając tę historię, dowie się, że ta Samarytanka w tym jednym momencie właściwie zrozumiała, kogo ma przed sobą. Że rozpoznała w Jezusie Chrystusie tego prawdziwego Mesjasza. To jest dalsza część tego opowiadania, którą dzisiaj czytaliśmy już, ale ona zrobiła coś nieoczekiwanego. Nie wiem, czy ci to zauważyli, czytając ten akapit Bożego Słowa może kilka razy już w swoim życiu. Ona w tym momencie, kiedy to sobie uświadamia, to ten dzban zostawia przy tej studni i z radością biegnie do miasta. Wiecie, jak szła z tego miasta? Nie chciała nikogo widzieć, z nikim rozmawiać. A jak przychodzi do miasta, co się dzieje? Ona krzyczy. Biega od domu do domu i krzyczy. Słuchajcie, stała się dziwna rzecz, ale spotkałam człowieka, który powiedział mi o wszystkim, co w życiu robiłam i jak żyłam. Spotkałam prawdziwego proroka, Mesjasza. Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział, co wszystko uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Zostawiła ten dzban, który musiała dźwigać. Ciężar, który do studni przyniosła. I nagle ten wstyd życia znika. Już nie chodzi ze skłonionym wzrokiem, ale wyprostowana i szczęśliwa. Przyszedł do nas. Ten, o którym mówili prorocy, jest tu. Zależy mu na mnie, zależy mu na każdym człowieku. I ja to muszę powiedzieć innym. To było to, co czuła. To było to, z czym się dzieliła. I ja może powiem, że przy tej studni, tak obrazowo, ona zostawiła dzban swoich ciężarów, niepowodzeń, nieszczęść i smutku. Biegnie do miasta i dzieli się o swoje przeżycie z innymi. Dlaczego? Bo po prostu Jezus A ten krótki moment, a ten krótki czas pomógł jej odnaleźć sens i radość życia. I dać mu zupełnie inny kierunek, inną postawę. I pomimo tego, że ta historia jest, drodzy zebrani, wzruszająca, to uświadomiłem sobie, że ktoś może teraz powiedzieć, no dobra, fajnie to zabrzmiało, piękna historia, dobra aplikacja, ale mnie to nie dotyczy. Ja czuję się w swoim życiu potrzebny, czuję się kochany, jestem pewien tego, że nikt na moim nagrobku nie napisze, że jego życie było do niczego. Ale ja pragnę nam wszystkim przypomnieć, że bez Jezusa Chrystusa wszystko to, co mamy, pewnego dnia przeminie. Straci blask, straci znaczenie i wszystko będzie wyglądać jak tylko chwilowe szczęście i tylko jako pozorne zadowolenie. Jest prawdą, że bez Jezusa Chrystusa możemy być szczęśliwi. Możemy być ludźmi sukcesu. Możemy być zadowoleni z życia. To wszystko możemy w swoim życiu przeżywać. Ale nie wiemy, co będzie jutro, czy jak będzie jutro. A co dopiero w momencie, kiedy będzie trzeba odchodzić z tego świata. Ale być może jest zupełnie inaczej. Bo naprawdę teraz to słowo, które dzisiaj zabrzmiało, zdemaskowało nas. Pokazało nam, jak właściwie wygląda to nasze życie. Przypomniało nam, że czujemy się okropnie. Że co dnia dosłownie spala nas takie wewnętrzne rozdarcie. Smutek. Czujemy, że nie żyjemy tak, jakśmy to sobie wyobrażali. Chcielibyśmy to zmienić, ale właściwie nie wiemy jak, nie umiemy sobie z tym poradzić. Więc dla was, którzy to właśnie przeżywacie, pragnę skierować te słowa, że Jezus potrafi zaspokoić wasze tęsknoty i pragnienia. Jezus potrafi wskazać na drogę wyjścia. Że tylko On potrafi dać siłę każdemu z nas, by iść dalej. Że tylko On potrafi dać nam, ludziom, to, co jest trwałe, nieprzemijające i wieczne. Że On potrafi też zmienić nasze życie w coś, co może w nas zaowocować i napełnić pokojem, miłością i wiarą. I myślę, że też każdy z nas powinien sobie, drodzy zebrani, uświadomić, że potrzebuje Jezusa Chrystusa. Bo On ma dla każdego z nas czas. I my możemy Mu powiedzieć wszystko o swoim życiu. Co właśnie w tym momencie, kiedy tu na tym miejscu jesteśmy, albo może w domu później, co przeżywamy? Możemy Mu powiedzieć o naszych sukcesach, radościach, ale też może o swoich tęsknotach, niespełnionych marzeniach, czy wręcz niepowodzeniach. To wszystko możemy przynieść przed Pana Jezusa. I ja mogę tylko potwierdzić jedną rzecz. To jest moje własne przeżycie. Że On wysłuchuje, pociesza i w właściwym czasie pomaga. I pokazuje w tym właściwym czasie, że z każdych problemów istnieje wyjście. Możemy więc my w tej chwili nastawić ten swój pusty dzban i prosić. Jezu, niczego nie mam, ale Ty masz. Daj mi to, czego mi brakuje. Nie to, co ja uważam za dobre, za właściwe, ale to, co Ty uważasz za niezbędne dla mojej duszy. Amen. Możemy teraz skłonić się do modlitwy i wołać do naszego Ojca. Ja chciałbym może dać Wam ten czas, abyście Wy sami mogli wołać w tej chwili do naszego Stwórcy i Zbawiciela. A potem będę modlił się z Wami. Kochany Ojcze Niebieski, my dziękujemy Ci z całego serca za Twoje słowo. Za tę opowieść o Samarytance, której życie Ty zmieniłeś. I poprzez to powiedziałeś, wskazałeś nam wszystkim, że możesz zmieniać również te nasze życia. Wystarczy, byśmy podeszli do Ciebie, byśmy otworzyli się przed Tobą, byśmy pragnęli po zmianie i napełnieniu tego pustego dzbanu, obrazowo powiedziawszy, naszego życia. A my Cię prosimy, Panie, abyś to nasze życie wypełnił tego, czego nam wypełnił tym, czego nam brakuje. Nie tym, co my byśmy chcieli, ale co dla nas jest dobre. O to Cię prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Ty nas prowadź po drodze życia. Ty wszystkim tym, którzy przeżywają jakikolwiek ból i cierpienie, ulżyj. Wszystkim tym, którzy przeżywają może w tych dniach stratę swojego bliskiego, napełń ich życie miłością, pokojem i nadzieją. Ty bądź przy nas teraz i na wieki wieków. Amen. Drodzy zebrani, pozwólcie jeszcze, że przypomnę, teraz już w języku czeskim, co jeszcze jest dzisiaj przed nami. A więc, także dnes je také po bohoslužbách připraveno pohoštění a já možná děkuji v této chvilce manželu Kotekovým za jednak přípravu dnešních bohoslužeb, ale i za přípravu dnešního pohoštění, na které nás samozřejmě oni srdečně zvou. Takže děkujeme vám zkrát, vám Pán Bůh žehná. A chtěl bych vás také pozvat na dnešní odpoledne, ne tady do Smilovic, ale do Komorní Lhotky, kde od 14 hodin proběhne setkání s hostem na tematické biblické hodině. Tím hostem bude bratr Pavel Vopálecký a ti, kdo ho znáte, tak víte, že vždycky má pro nás přichystané velice trefné a zajímavé slovo, takže vás srdečně zvu na 14. hodinu. Ti, kteří máte objednané obědy, tak připomínám, že oběd je ve 12 hodin. Teda v komorníce ve velkém sálu. Zítra připomínám především bratřím v 17 hodin setkání bratří tady na Karmelu. V 17 hodin proto, protože je to setkání nejprve smilovického kola a pak je v 18 hodin setkání jak smilovického, tak i kola z Komorní Lhotky. A příští týden se vás samozřejmě zvu na bohoslužby do Komorní Lhotky, které se konají v obvyklém čase, teda v 8.30. To je vše, co jsem měl v této chvíli oznámit, připomenout nám všem. A teď už můžeme zpívat píseň před spovědí a večeří Páně.